Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Lew Zacharczyszyn, ukraiński działacz społeczny, były konsul Ukrainy w Gdańsku. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam państwa.
Panie konsulu, jutro miną 2 tygodnie od bandyckiego ataku Putina na pana ojczyznę. Według analityków scenariusz tego ataku zakładał, że w ciągu 72 godzin w Kijowie będzie już zainstalowany rząd podporządkowany Rosji. No tak się nie dzieje, walczycie dzielnie. Czy właśnie upadł mit o niezwyciężonej, potężnej rosyjskiej armii?
Oczywiście można tak powiedzieć, bo chyba nie tylko reżim putinowski, ale też i nasze partnery z Zachodu też jakby nie liczyli na taką, na taki twardy opór, na taką dzielną obronę. I tutaj pokazał się charakter narodu ukraińskiego, jego duma, jego taka moc wewnętrzna i też takie ogromne zjednoczenie, bo na pewno ten reżim putinowski przede wszystkim liczył na bardzo łatwiejsze przejście przez południe Ukrainy, ten taki tradycyjnie prorosyjski, ale widzimy nawet w miastach, które zajęte przez okupantów, odbywają się masowe demonstracje sprzeciwu. Ludzie wychodzą bezbronni, wychodzą na protesty przeciwko rosyjskim okupantom. Także można stwierdzić, że na pewno ten plan Latwego Blitzkriegu, takiego powtórki Krymu, nie udał się.
A co pan czuje jako obywatel Ukrainy, gdy widzi pan te materiały filmowe bombardowania domów cywilnych, szkół, szpitali? Słyszy pan o gwałtach czy zbrodniach tych czerwonych najeźdźców?
Chyba nie tylko ja, to każdy normalny, zdrowy człowiek czuje przede wszystkim jakąś złość, nie wiem, nienawiść do tych ludzi, którzy to wszystko zorganizowali, ale też ogromną chęć sprzeciwu i wsparcia tych ludzi, którzy teraz walczą. To chyba jest normalna ludzka reakcja na taką sytuację, bo jeszcze 2 tygodnie temu nikt na poważnie nie brał możliwość wojny w środku Europy. Także reakcja jest też ogromne współczucie tym ludziom, taka wewnętrzna ból, bo ja cały czas myślę o tych ludziach, o tych kobietach, o tych dzieciach, które siedzą w schronach przeciwbombowych, które siedzą w piwnicach. Dostajemy taką informację też po kanałach prywatnych od naszych kolegów, znajomych, o ludziach starszych, które po prostu nie mogą wyjechać gdzieś dalej i dniami siedzą w piwnicach bez elektryki, bez elementarnych jakichś warunków życiowych. Także no to straszna katastrofa i ta odpowiedzialność za te przestępstwa, za to ludobójstwo, bo to teraz już można nazywać w taki sposób, przede wszystkim leży osobiście na Władimirowi Putinowi, bo to jego decyzja, bo to jego szaleństwo doprowadziło do takiej sytuacji.
Mówi pan o tym, że ta złość, że wściekłość, że to są normalne reakcje, no ale tymczasem mamy informacje, pojawiają się w przestrzeni medialnej informacje z Moskwy, gdzie jednak grupa, spora nawet część społeczeństwa, no, popiera tą akcję. Mówi, że to jest denazyfikacja, operacja specjalna, nie ma mowy o wojnie. Jednak wspierają oni Putina. Czy ta propaganda putinowska jest tak mocna, czy da się to zmienić? Da się zmienić odbiór tej sytuacji, tej wojny, tego brutalnego ataku wśród Rosjan, tych, którzy nie są przekonani?
No właśnie, że to jest skutek tej takiej brutalnej, totalnej propagandy. To jeszcze w takim stylu goebbelsowskim. Im więcej kłamstwa, tym łatwiej to uwierzyć. I to właśnie stosują teraz nowoczesni faszyści. To jest trudne, bo to jest tragedia całego narodu rosyjskiego i jak się skończy ta wojna, jak wpadnie ten reżim, to będzie potrzebna denacyfikacja, którą świat przeprowadził nad Niemcami po II wojnie światowej i przestępcy muszą stać przed sądem, a ludzie muszą po prostu tą pokutę odbyć, taką pokutę moralną. Bo teraz współczesna Rosja to jest w 100% kalka do Niemiec przedwojennych. W czasie II wojny światowej, kiedy masowo miliony Niemców wspierali Hitlera, wspierali w jego zbrodniczych, ludobójczych koncepcjach Holokaustu i tak dalej. To samo widzimy tutaj, kiedy minister spraw zagranicznych Rosji mówi, że wojna w Ukrainie była dlatego, żeby nie było wojny w Ukrainie. No, to już nawet nie cynizm, to taki pełny absurd i zniewaga do całego świata, że my zaczynamy wojnę dlatego, żeby nie było wojny. Także to jest trudne wyzwanie teraz, bo ten naród nie w stanie zrozumieć, co się dzieje. Na pewno jakieś przyjdzie otrzeźwienie, kiedy zaczną, już zaczęli przyjeżdżać cynki z żołnierzami rosyjskimi, kiedy też matki po prostu nie będą wiedzieli, co się stało z ich synem, bo wiemy, że rosyjskie dowództwo daje rozkazy, jak nie mamy możliwości tego zwłoki zaginionego żołnierza przeprowadzić do Rosji, to po prostu ich palić, tak? Także będzie też sporo takich zaginionych, bezimiennych żołnierzy. Także może to zacznie docierać przede wszystkim do matek tych żołnierzy, którzy tam są, do żon, do dzieci. Ale to jeszcze nie jest ten punkt, który przełami całą sytuację w społeczeństwie rosyjskim. Rosja musi ucierpieć bardzo boleśnie, gospodarczo, moralnie, po ludzku, tak, żeby zrozumieć, do czego ich doprowadził Putin. Tak jak to było z Niemcami.
To porozmawiajmy o tym cierpieniu gospodarczym Rosji. Premier Morawiecki mówił, że gazociągami razem z paliwem płynie ukraińska krew. Tymczasem Niemcy, Francja, no, nie zgadzają się na całkowite odcięcie od surowców z Rosji. Jak pan ocenia takie zachowanie?
No, ja absolutnie zgadzam się z taką moralną oceną premiera Morawieckiego. Tak teraz można to powiedzieć. I oczywiście dla nas by najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji dla tych tysiący, miliony Ukraińców, które teraz pozostają w tej strefie działań bojowych, jak najszybsze wyłączenie Rosji z tego handlu surowcami. Ale rozumiemy, że to są też kwestie, no, techniczne. Ja jakby... Możemy zrozumieć jakiś proces, który trwa, ale musi zapadnąć decyzja natychmiast, że wyłączamy Rosję z handlu naszego rynku surowców i jak najszybciej wprowadzamy konkretne rozwiązania, dlatego żeby ta decyzja polityczna została zrealizowana. Tak? Bo wiemy na przykład z Polską, że Polska w najbliższych tam 10 miesiącach będzie miała możliwość odciąć się od rury gazowej, bo przyjdą dostawy z Norwegii, tak? Zapowiadają też możliwość zamknięcia dostaw węgla rosyjskiego. Też to, no, kwestia z ropą tam jest najtrudniejsza, kwestia techniczna, tak? Bo trzeba nowe źródła uruchomić i żeby to zapracowało, ale generalnie rzecz biorąc, najtrudniejsze pytanie w tym wszystkim będzie polegało na tym, że taka wojna energetyczna z Rosją pociągnie też wzrost cen na surowce w samej Europie, w Unii, na Zachodzie i na ile obywateli Unii Europejskiej będą gotowi płacić swoim komfortem, swoim portfelem za to, żeby ratować życie ukraińskich dzieci. Także to jest tak raczej taki wybór też i moralny, i polityczny. Bo o to teraz chodzi. Ta? To jest jeden z elementów wojny, a nie ma żadnego rodzaju wojny, w którym nie niesiemy jakieś straty. Tak? I tutaj, jak wchodzimy na ścieżkę tej wojny energetycznej, musimy być gotowi do tego, że będą te straty, że może być, nie wiem, tam paliwa na stacjach droższe o wiele, będzie drożej kosztowały jakieś nasze towary codzienne. Ale to jest nasza wojna i to jest nasze cierpienie dla tych ludzi, którzy cierpią o wiele, wiele, wiele więcej. Tak,
tak, to cierpienie nie można porównywać tego, że my zapłacimy więcej za gaz czy za paliwo, no tak, patrząc się na te dzieci, które umierają na ulicach i w schronach ukraińskich miast. Trwają rozmowy pokojowe, pojawiają się informacje raz na kilka dni, że kolejny etap tych rozmów jest prowadzony. Czy warunki, które stawia Rosja? No w ogóle pierwsze pytanie, czy Rosja może wam stawiać warunki?
Halo.
Pierwsze pytanie jest, czy Rosja może stawiać warunki w trakcie tych rozmów pokojowych, które odbywają się cały czas?
No oczywiście może stawiać, bo ona trzyma w zakładnikach całe miasto ukraińskie, ta? Ona ostrzeliwa cywilów, dzielnicy cywilne, domy cywilne, także oczywiście to jako zwykły terrorysta, który trzyma pistolet przy skronie zakładnika i negocjuje, tak? I niestety musimy rozmawiać z tym terrorystą, bo chodzi o życie miliony ludzi. Także niestety tak to jest, ale z drugiej strony tak mi wygląda, że te warunki, w których zaczynała Rosja, one teraz troszkę łagodnieją, bo sytuacja też nie jest korzystna dla Rosji. Ona zaczyna odczuwać i to zjednoczenie Zachodu i tą presję i te sankcje, które tylko zaczynają się. Także oni teraz zaczynają takie manewry, że ale generalnie rzecz biorąc na tym etapie te warunki, które wystawia Rosja, oni nie do przyjęcia Ukrainą, bo oni chcą, żeby Ukraina wyznała okupowane tereny, Krym, te republiki donieckie. Także oczywiście Ukraina nie za to ginęli nasi chłopcy i dziewczyny, żeby my teraz oddali te tereny po prostu tak. Także negocjacja jest bardzo trudna i jedyne, o czym tak teraz na pewno bardzo twardo negocjować, to o korytarzach humanitaryjnych i o wyjściu cywilów z tych miejsc, gdzie oni są zagrożeni. Także to ja uważam, na tym skupię się teraz nasza delegacja i oni walczą o to, żeby uchronić cywilów. Ale wojna trwa.
Wojna trwa i Rosjanie nie trzymają się tych ustaleń, bo Czerwony Krzyż informuje o tym, że jeden z korytarzy humanitarnych był nawet zaminowany, więc to są na pewno trudne rozmowy. Panie konsulu...
Ale to nic nowego. To nic nowego, bo tak samo Rosjanie zachowywali się w 2014 roku, kiedy było umówiono z rosyjskim dowództwem wojennym i politycznym o wyjściu oblężonych jednostek pod Iłowajskim i wtedy jak nasi żołnierze zaczęli wychodzić, oni byli faktycznie zniszczeni przez artylerię rosyjską i to ja powiem tak, kiedyś Bismarck powiedział, że ten dokument, który jest podpisany z Rosją, nie jest wart papieru, na którym on jest podpisany i to jest prawda.
Panie konsulu, porozmawiajmy teraz o ponad milionie, mówi się o milionie 200 tysiącach pana rodaków, którzy przekroczyli polską granicę. Jak tutaj organizowana jest, no przez was, przez Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, pomoc dla nich? Czy jest współpraca między samorządami, czy województwem, czy rządem, a organizacjami, które przekazują pomoc uchodźcom?
Oczywiście my bardzo ściśle współpracujemy, ale muszę powiedzieć, że to jest ogromne wyzwanie dla Polski, bo ona jest tym pierwszym państwem, które przyjmuje tą największą falę, chociaż równolegle też i Słowacja, i Rumunia też odczuwają tą falę uchodźców. I tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe. Przede wszystkim musi być jak najszybciej wprowadzone jakieś mechanizmy unijne, bo tutaj już Unia musi zadziałać bardziej, bardzo solidarnie, żeby tą falę uchodźców jakoś ulokować po całej Unii, żeby stworzyć warunki dla każdego z tych ludzi, z każdej z tych rodzin. Ale jak mówimy o Polsce, to tutaj też bardzo ważne rozumieć, że ta emocjonalna fala solidarności, wsparcia, ona jest niestety bardzo krótkofalowa i przyjdzie zmęczenie, przyjdzie pytania, co dalej z tymi ludźmi. Dlatego bardzo ważne, żeby wszystkie instytucje, nie tylko państwowe czy samorządowe, ale też pozarządowe, też takie bardzo mocne w Polsce, jak na przykład Kościół katolicki, żeby oni zadziałali spójnie i musi być taka jedyna, moim zdaniem, podstawowa zasada tej współpracy, że chodzi nie o mieszkanie dla tych ludzi, chodzi o ich czasową integrację w społeczeństwo, bo przyjeżdżają w większości ludzi, no kobiety i dzieci, tak? Kobiety, które mogą pracować i chcą pracować i trzeba stworzyć jak najszybciej mechanizmy włączenia ich do rynku pracy, nauczania języku polskiego, znalezienia odpowiedniej pracy, bo tam też sporo jedzie ludzi bardzo wysokich kwalifikacji. Trzeba bardzo szybko integrować te dzieci, które z nimi przyjeżdżają do szkoły, do przedszkoli, znaleźć miejsca dla nich, bo teraz już mamy sygnały, że na przykład w pewnych tam miejscach nie ma miejsca dla przedszkolu, tak? I to już dla tej rodziny jest wyzwanie znaleźć gdzie, bo oni tutaj bez transportu, bez niczego, tak? Także to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie logistyczno-systemowe. I bardzo ważne, żeby tutaj wspólnie zadziałały te wszystkie instytucje. Przede wszystkim oczywiście rola koordynacyjna będzie leżała na władzach centralnych, na władzach samorządowych. No i też trzeba dobrze skoordynować pracę wolontariatu, bo oni chcą pracować, pracują, bardzo bogatersko pracują. No, może teraz najwięcej wolontariuszy trzymają na plecach tą całą falę migracji. Także trzeba ich wesprzeć, stworzyć mechanizmy finansowe, logistyczne, techniczne, żeby po prostu tą sytuację opanować. I ja wiem, że nasi obywatele, które teraz przyjeżdżają, oni nie czekają o socjal, tak? Oni nie czekają jakieś tam, że oni będą siedzieli i czekali. Nie, oni chcą pracować, oni chcą wspierać swoich mężów, którzy walczą tam teraz w Ukrainie. Także w tym kierunku trzeba jakby połączyć nasze możliwości, nasze wysiłki i tutaj wybudować ten system.
I ten system zapewne będzie budowany, bo już pierwsze kroki podejmowane są przez rząd. Panie konsulu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i na pewno będziemy się słyszeli. Ja mam nadzieję, że następna rozmowa za kilka dni już będzie dotyczyła końca tego konfliktu. Nie można tego nazwać konfliktem. Tej bandyckiej wojny wywołanej przez Putina.
Zwycięstwo tego konfliktu. Zwycięstwo, bo musimy tutaj zwyciężyć. Także dziękuję bardzo za wsparcie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Gość dnia w Radiu Gdańsk. Gościem dnia w Radiu Gdańsk był ukraiński działacz społeczny, były konsul Ukrainy w Gdańsku Lew Zacharczyszyn. Rozmawiał Michał Pacześniak.